Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku dwa tematy. Pierwszy temat to lot Polaka w kosmos. Drugi Polak po Mirosławie Hermaszewskim, Sławosz Uznański-Wiśniewski 25 czerwca bieżącego roku właśnie poleciał w kosmos, poleciał na Międzynarodową Stację Kosmiczną i tutaj oczywiście pojawiło się mnóstwo różnego rodzaju wypowiedzi, komentarzy z jednej strony chwalących tę decyzję o wsparciu tego prywatnego bądź co bądź lotu, no bo przecież misja Axiom 4 to jest prywatna misja załogowa. Pojawiły się konkretne kwoty w przestrzeni publicznej, ile to kosztowało polskiego podatnika, co Polska z tego będzie miała. No warto na wstępie powiedzieć, że Polska po dziś dzień nie ma własnych satelitów wojskowych. No, są zapowiedzi szumne, że w przyszłym roku się to ma zmienić. No, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast w tym kontekście no, też trzeba jasno powiedzieć o hipokryzji władzy. Trzeba powiedzieć o tej hipokryzji stosowanej narracji. Z jednej strony było to zrywanie współpracy naukowej z Rosją. Polskie uniwersytety pozrywały umowy o współpracy naukowej, kulturalnej z Federacją Rosyjską, a tutaj jak gdyby nigdy nic, polski astronauta prowadzi eksperymenty naukowe na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej z dezerterem z armii ukraińskiej, rosyjskim kosmonautą, byłym porucznikiem Sił Zbrojnych Ukrainy, skazanym na 15 lat więzienia za zdradę stanu, za zdradę na rzecz Rosji. No, słabo wygląda ten cały PR wokół tej misji i wokół właśnie tej można powiedzieć współpracy naukowej. Widać, że Amerykanie nie mają żadnego problemu ze współpracą z Rosjanami, natomiast tutaj w Polsce mówi się niestworzone rzeczy o bojkocie właśnie Rosji, Rosjan, rosyjskich programów naukowych. No a jak trzeba, to widzimy ogromny program za potężne pieniądze, które Polska płaci Europejskiej Agencji Kosmicznej i Polak jak gdyby nigdy nic ramię w ramię z rosyjskim kosmonautą, dezerterem z armii rosyjskiej prowadzą eksperymenty wspólnie w kosmosie. No ciekawie to wygląda, ta hipokryzja władzy i ta propaganda, która po prostu się sypie na naszych oczach. Drugi temat to ważne, trzeba odnotować, ważny ostrzał, którego Rosja dokonała, jeżeli chodzi o Ukrainę, w nocy z 28 na 29 czerwca. To pokazuje na rosnące zdolności rosyjskie. Rosja, przypomnę, tylko prowadzi ofensywę na Ukrainie wydzielonym kontyngentem. To nie jest powszechna mobilizacja, to nie jest traktowane zresztą jako pełnoskalowa wojna przez Rosję. Rosja zaatakowała właściwie wybrane cele od Charkowa po Lwów, używając ponad 500 środków napadu powietrznego, co pokazuje na potężne zdolności na przykład do przerwania linii zaopatrzenia na Ukrainie, ale tego Rosja nie robi. I po raz kolejny trzeba się zadać sobie pytanie, dlaczego? I drugie pytanie, co by było, gdyby Polska została wepchnięta do wojny z Rosją, czy polska obrona powietrzna byłaby w stanie wytrzymać choćby jeden taki saturacyjny atak, na przykład 500 środków napadu powietrznego. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. 25 czerwca 2025 roku pomyślnie wystartowała przy trzeciej próbie startu załogowa misja kosmiczna Axiom 4. Misja z udziałem Polaka, doktora inżyniera Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Axiom 4 to prywatny lot kosmiczny na Międzynarodową Stację Kosmiczną, obsługiwany przez firmę Axiom Space we współpracy z firmą Ilona Muska SpaceX oraz oczywiście Narodową Agencją Kosmiczną Stanów Zjednoczonych, czyli NASA. I tutaj warto powiedzieć o tym, że budowany jest od samego początku taki PR w infosferze, że jest to wielka rzecz dla polskiego programu kosmicznego, dla polskich badań kosmicznych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast warto zauważyć, po pierwsze, że jest to prywatny lot, że cena za miejsce Polaka w statku kosmicznym Crew Dragon nie została ujawniona. Co prawda, Europejska Agencja Kosmiczna ogłosiła 9 czerwca 2023 roku, że Polska zwiększyła swój wkład w programy, różnego rodzaju programy agencji o dodatkowe 295 milionów euro. No ale trudno tutaj powiedzieć, ile to tak naprawdę wynosi ten koszt wysłania Polaka właśnie na te misje. Patrząc już na tę składkę, zwiększoną składkę Polski do ESA, Europejskiej Agencji Kosmicznej, no to już widać, że jest to grubo ponad miliard złotych. Grubo ponad miliard złotych. No i też trzeba jasno powiedzieć, że cały PR budowany przez władze wokół tego lotu jest no, dość słabo, że tak powiem, oparty o konkrety i o to, co Polska tak naprawdę będzie z tego lotu miała. Przypomnę tylko, że po dziś dzień Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadają własnych satelitów rozpoznawczych. A i pytanie, czy nie lepiej przeznaczyć te środki na rozwój wojskowego programu kosmicznego, satelitów rozpoznawczych, które dawałyby dodatkowe możliwości, oczy i uszy Wojsku Polskiemu, niż właśnie na tego typu misje. Tym bardziej, że trzeba jasno powiedzieć, iż rząd w Warszawie od ładnych kilku lat przyjął bardzo, ale to bardzo taką, powiedziałbym, agresywną retorykę, agresywną narrację w stosunku do Federacji Rosyjskiej, która, no, krótko mówiąc, sprowadza się do bojkotu. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, zdaniem właśnie tych, nazwijmy to, architektów czy też sterowników nawy państwowej, w Polsce należy bojkotować Rosję. Od kwestii, powiedziałbym, kultury, nauki, aż na sporcie skończywszy. No, nie trzeba tutaj przypominać, myślę, wiernym widzom, słuchaczom podcastu geopolitycznego, tych wszystkich przypadków z 2022 roku, kiedy przestano grać sztuki rosyjskich dramatopisarzy, czy grać różnego rodzaju właśnie przedstawienia, czy grać kompozytorów rosyjskich w filharmoniach w Polsce, gdzie uniwersytety państwowe w Polsce zrywały nagle wszelkie relacje naukowe, kulturalne z uczelniami w Rosji. Mnóstwo tak zwanych dziennikarzy sportowych zaczęło tutaj domagać się bojkotu Rosji na różnego rodzaju czy w rozgrywkach piłkarskich, czy w igrzyskach olimpijskich i tak dalej, i tak dalej. Nie muszę Państwu mówić, że oczywiście była to jawna hipokryzja i wystarczy spojrzeć na reakcje tych samych ludzi, tych samych polityków, dziennikarzy, komentatorów w stosunku do Izraela. Wiemy doskonale, co się dzieje w Strefie Gazy i to nikomu nie przyszło do głowy, nawet w Polsce, publicznie mówić o jakimkolwiek bojkocie Izraela na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, czy na rozgrywkach piłkarskich i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta misja, w której Polska bierze udział, misja Axiom 4, pokazuje jasno, że no są jasne granice tego bojkotu. Okazuje się, że Sławosz Uznański-Wiśniewski na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, można powiedzieć, ramię w ramię prowadzi badania naukowe z ekipą rosyjską, z rosyjskimi kosmonautami, a rosyjskich obywateli jest aż trzech obecnie na tej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. I co jest bardzo ciekawe i co jest no, warte tutaj podkreślenia, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej właśnie teraz, podczas misji Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, przebywa dezerter z armii ukraińskiej. Człowiek skazany na 15 lat więzienia na Ukrainie za dezercję. I to nie przeszkadza całej, można powiedzieć, rządowej machinie propagandy chwalić się tym lotem polskiego astronauty. To dosyć ciekawe, oczywiście wybiórcza, można powiedzieć, taka etyka wybiórcza. Z jednej strony głoszenie wszemi wobec bojkotu Rosjan, rosyjskiej kultury, rosyjskiej nauki, tak jak powiedziałem, na przykład przez uniwersytety. Z drugiej strony misja naukowo-technologiczna czy popularyzatorska, gdzie ramię w ramię polski astronauta i Rosyjski kosmonauta, dezerter z armii ukraińskiej, prowadzą badania. To rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe. Widać, że ten temat jest niezwykle niewygodny dla rządowej narracji, a warto się temu rzeczywiście przyjrzeć. Chodzi o Oleksija Zubryckiego albo Aleksieja Zubryckiego, jak kto woli. Podczas, nazwijmy to, pojawienia się zielonych ludzików z Rosji na Półwyspie Krymskim w 2014 roku, czyli podczas tej operacji hybrydowej zajęcia Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską, Zubrycki przeszedł na stronę Rosji, a był wtedy porucznikiem sił zbrojnych Ukrainy. Na Ukrainie został skazany za zdradę stanu na 15 lat, na 15 lat więzienia, jak już wspomniałem. To jest rzecz znana. Zubrycki urodził się na Zaporożu, ukończył uczelnię wojskową w Charkowie, uczelnię sił powietrznych. Był pilotem w jednej z jednostek wojskowych stacjonujących na Krymie. No i zdezerterował 12 maja 2014 roku. Co ciekawe, w tym roku 11 marca Sąd Miejski w Winnicy skazał go zaocznie na 15 lat więzienia za zdradę stanu. To jest rzecz znana. Myślę, że doskonale zdawali sobie z tego sprawę wszyscy, którzy odpowiadali za lot Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Pytanie oczywiście, jakie karkołomne zabiegi PR-owe zostaną tutaj podjęte, aby albo zbagatelizować ten fakt, albo go przykryć, albo go przemilczeć i tak dalej, i tak dalej. No ewidentnie widać, że cała ta narracja po prostu jest niespójna. Jakby Amerykanom to jest jasne, że nie przeszkadza to, że Rosjanie cały czas uczestniczą w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, mimo tego, że Rosjanie zapowiedzieli wycofanie się z tego projektu, ponieważ tworzą własną stację kosmiczną. Są takie projekty zaawansowane. Stacja ROS, rosyjska orbitalna stacja kosmiczna, ma powstać. Natomiast na razie jeszcze Rosjanie się z ISS nie wycofali. Uczestniczą. Mówi się nawet o perspektywie roku 2028, że ma trwać ta współpraca. Przypomnę tylko, że to jest oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Biorą w niej udział między innymi Amerykanie, Rosjanie, Kanadyjczycy, Japończycy, czy właśnie ESA, Europejska Agencja Kosmiczna. Także widać, że ten bojkot Rosji, ta cała narracja taka rusofobiczna, no ma swoje bardzo istotne granice. No, widać tutaj, tak jak mówię, olbrzymią hipokryzję i warto mieć to po prostu na uwadze. W nocy z 28 na 29 czerwca bieżącego roku Rosja użyła ponad 500 środków napadu powietrznego w działaniach zbrojnych przeciwko Ukrainie. Użyła konkretnie 477 7 dronów i 60 rakiet. Warto się temu przyjrzeć, ponieważ wiele wskazuje na to, że Rosja zaczyna stosować nową taktykę na polu walki, która bardzo dynamicznie ewoluuje. Właściwie no, jest to rewolucja już, można powiedzieć, bez cienia przesady, o czym mówiłem, jeżeli chodzi o tę rewolucję dronową. Już mówiłem o tym w podcaście geopolitycznym. Tym przełomem niewątpliwie była II wojna karabaska, ale to właśnie wojna na Ukrainie jest tym prawdziwym poligonem, jeżeli chodzi o tę dokonującą się rewolucję. Ta nowa taktyka Federacji Rosyjskiej, no, widać, że jest to pewne uderzenie saturacyjne, fala ogniowa dronów i rakiet jako taki element paraliżu instytucji państwowych, czy też próby paraliżu instytucji państwowych. Widać, że jest to bardzo dobrze zaplanowane uderzenie, było bardzo dobrze zaplanowane uderzenie, systemowe, bardzo precyzyjnie dobrane cele i wysoki poziom koordynacji. Pytanie, jaki poziom automatyzacji tego wszystkiego zachodzi, bo to jest też bardzo ważna kwestia, użycie sztucznej inteligencji już dzisiaj na polu walki. To wszystko oczywiście zachodzi, natomiast no, skala też była całkiem spora. Pociski dosięgnęły i Kijów, i Lwów, i Charków. Widać, że sporo tego było. Natomiast patrząc na to, jakie ma to realne znaczenie, ta nowa taktyka fali saturacyjnej, tak to możemy nazwać, to jest połączenie z jednej strony stosunkowo tanich dronów Garand 2, to jest, no, taka można powiedzieć, wyewoluowana wersja szahedów irańskich. Do tego precyzyjne rakiety manewrujące H-101, rakiety oczywiście także Kalibr, no i rakiety balistyczne, między innymi Iskander. Szacuje się także, że były użyte pociski hipersoniczne Kinjal. W tej jednej fali, w ciągu jednej nocy użyto ponad 0,5 tysiąca środków napadu powietrznego. Uderzano na radary, uderzano na generalnie obronę powietrzną, ale nie tylko, także na dosięgnęły te pociski rafinerii w Drohobyczu, elektrociepłowni w Bursztynie, lotnisko Kulbakino w Mikołajowie, zakład remontowy dronów i silników lotniczych we Lwowie, czy też linia montażu dronów bojowych w Połtawie zostały właśnie zaatakowane. To widać ewidentnie, że porażone zostały te obiekty istotne dla zdolności energetycznych, produkcyjnych i logistycznych Ukrainy. Proszę zobaczyć, na skalę tego uderzenia ponad 500 środków napadu powietrznego, zasięg od Charkowa do Lwowa, i to jasno pokazuje, że Rosja ma zdolności technologiczne, ma zdolności techniczne, aby w każdej chwili przerwać system zaopatrzenia Ukrainy czy sił zbrojnych Ukrainy. Jest Rosja w każdej chwili w stanie przeciąć linię zaopatrzenia Ukrainy w zachodni sprzęt, w zachodnią amunicję i tak dalej, i tak dalej. Wielokrotnie o tym mówiłem, że Rosja nie prowadzi wojny pełnoskalowej, co zresztą potwierdzają nawet w mediach głównego nurtu eksperci, co prawda nieliczni, bo główna narracja jest jednak taka, aby bezwarunkowo wspierać Ukrainę, a w związku z tym cały czas powtarzać jak mantrę tę propagandę ukraińską o wojnie pełnoskalowej. Ale jeżeli posłuchamy ekspertów, ludzi, którzy się naprawdę znają, jak chociażby generał w stanie spoczynku, pan generał Leon Komornicki, który od samego początku mówi przecież, że nie ma żadnej wojny pełnoskalowej, że Rosja prowadzi tę wojnę wydzielonym kontyngentem. I rotuje kadry, traktuje tę wojnę jako wojnę na wyniszczenie. I to nie tylko wyniszczenie Ukrainy, ale także zniszczenie zapasów natowskich. Warto się temu przysłuchać, warto mieć to na uwadze. To uderzenie właśnie z nocy z 28 na 29 czerwca jasno pokazuje, że jak wielki potencjał technologiczny produkcji przemysłowej ma dzisiaj Rosja, skoro jest w stanie w ciągu jednej nocy użyć ponad 0,5 tysiąca środków napadu powietrznego, jest w stanie go użyć na terytorium całej praktycznie Ukrainy. W związku z tym bez żadnego problemu, gdyby Rosja chciała, mogłaby kilkoma takimi falami saturacyjnymi po prostu zniszczyć linię zaopatrzenia. Rosja tego nie robi, wielokrotnie o tym mówiłem. Rosja prowadzi grę na wyniszczenie, ale przede wszystkim grę geostrategiczną na zmianę architektury bezpieczeństwa europejskiego, także na osłabienie NATO. To widać zresztą, że im dalej w las, tym jest tutaj trudniej i już widać, że także w Sojuszu Północnoatlantyckim, jeżeli chodzi o stosunek do Rosji, do tej polityki sankcji, są bardzo różne, można powiedzieć, reakcje. Natomiast patrząc na doniesienia z samej Ukrainy, widać, że w okolicy sierpnia bieżącego roku Ukraina będzie miała naprawdę potężne problemy. Potężne problemy. Pytanie, jak zareaguje tak zwany kolektywny Zachód? Czy po raz kolejny Keir Starmer będzie mówił o koalicji chętnych, o grupie E4, generał Kit Kellogg? No, można powiedzieć tak, porównajmy sobie zdolności obronne dzisiejszej Ukrainy w stosunku do zdolności obronnych Polski. Czy Polska byłaby w stanie w ogóle poradzić sobie z takim jednorazowym atakiem saturacyjnym, patrząc na polski system obrony powietrznej? No moim zdaniem skończyłoby się to tragicznie dla państwa polskiego, taka konfrontacja militarna na dziś z Federacją Rosyjską. Tutaj naprawdę nie trzeba być jakimś wybitnym specjalistą w zakresie obrony powietrznej, aby wiedzieć po prostu, jak to wszystko wygląda. Że Polska dzisiaj nie jest zdolna do tego, nie ma zresztą takiego przemysłu zbrojeniowego, nawet takiego zaplecza, jakie dzisiaj ma Ukraina, aby wejść w jakikolwiek konflikt. Takie uderzenie, tak jak mówię, jednorazowe uderzenie, w którym Rosja używa ponad 0,5 tysiąca środków napadu powietrznego, to jest przecież, można powiedzieć, zaledwie wstęp do znacznie szerszych działań. Nie wiemy oczywiście, czy Rosja nie rozpocznie trzeciej fazy, trzeciego etapu wojny na Ukrainie, nie przejdzie do wojny pełnoskalowej, ale myślę, że na razie nie ma takiej potrzeby, patrząc na to, jak Rosja skutecznie realizuje cele polityczne. Cele polityczne na arenie międzynarodowej. Widać kształtujące się nowe bloki, można powiedzieć, geopolityczne. Tworzy się zupełnie nowa architektura bezpieczeństwa międzynarodowego. Widać zmianę polityki amerykańskiej, bardzo istotną z punktu widzenia rosyjskiej geostrategii, która jest strategią oczywiście długofalową. Tutaj nikt nie patrzy na rok, dwa do przodu. To jest strategia na 25, 30 lat, 30 lat do przodu. Warto to mieć na uwadze w Polsce, bo w Polsce rzeczywiście dominuje ta potężna rusofobia, która całkowicie przesłania realny obraz wydarzeń. Realny obraz wydarzeń. Ukraina tę wojnę przegrywa i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. To jest pytanie, w jakim stanie Ukraina, że tak powiem, wyjdzie z tej wojny i no, cytując Viktora Orbana, co pozostanie z Ukrainy? I to jest fundament, bo pamiętajmy, że po przegranej wojnie trzeba założyć jeden z możliwych scenariuszy, że politycy na Ukrainie zaczną oskarżać o przegraną na przykład Polaków i państwo polskie za na przykład niewystarczającą pomoc, nie dość dużą pomoc. Sam Wołodymyr Zełenski na forum ONZ artykułował takie pretensje, takie roszczenia wobec państwa polskiego. Warto to mieć na uwadze. No niestety krótkowzroczna polityka państwa polskiego, krótkowzroczna polityka decydentów w Warszawie i bezwarunkowe wspieranie Ukrainy doprowadziły do tak napiętych relacji Polski z Rosją, że tutaj ta groźba nacisków brytyjskich na Polskę, czy też nacisków brytyjsko-francusko-niemieckich, może tworzyć niestety bardzo niebezpieczny scenariusz dla naszego kraju na najbliższe miesiące. Mam nadzieję, że nie dojdzie do wysłania wojska polskiego na Ukrainę, czego sobie i Państwu życzę. Dziękuję Państwu za uwagę.